Witam wszystkich serdecznie i dziękuję za przywilej, że kolejny raz mogę głosić słowo, mogę się podzielić z wami słowem. Dzisiaj takie kazanie będzie może specyficzne, ale może się wielu przydać. To jest temat okultyzm. Ja myślę, że tutaj chyba dawno nie było ogłoszone na ten temat, ale postaram się przekazać to, co czuję, to co w ogóle, ale biblijnie oczywiście, to co w ogóle Bóg do mnie mówi. Ja myślę, że będąc młodymi, zresztą ja też o sobie mówię, zajmowaliśmy się pewnymi rzeczami, a jeszcze jak nie byłem nawrócony, to naprawdę żeśmy robili różne rzeczy takie, które Bogu się na pewno nie podobały. Nawet wywoływaliśmy duchy, takie rzeczy robiliśmy. I wiecie co najgorsze? Że to działało. Tak, diabeł potrafi cuda robić. Jezus potrafi cuda robić, ale diabeł. Tylko, że diabeł zniewala człowieka przez takie rzeczy. Może zacznę takim wersetem. 5 Mojżeszowa 29-28. To taki będzie taki wstęp, żebyśmy też wiedzieli o tym, co Bóg od nas oczekuje, czego wymaga, co powinniśmy wiedzieć, a czego nie powinniśmy dociekać. To jest 5 Mojżeszowa 29-28. To taki werset na początek. To, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, a co jest jawne, to do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Zobaczcie. Pewne rzeczy są zakryte i nie powinniśmy dociekać. Ale człowiek lubi wiedzieć, co będzie w przyszłości, co przed nim jest i lubi dociekać tego. Ale Bóg powiedział, że nie. Panie, nieraz pytamy, Panie, dlaczego to, dlaczego tamto? Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zostaw to. Bóg ci odpowie za jakiś czas. A jak nie odpowie, to się dowiesz w niebie. Także słuchając pewnego pastora, który rozmawiał z osobami, które nawróciły się i często proszą o rozmowę na temat okultyzmu. Prosiły. Opowiadał o rozmowie z dwiema osobami. Jedna z tych osób miała od pewnego czasu poważny problem. Są to koszmary, znaczy były to koszmary senne. Mimo to, że to była młoda osoba, 17-letnia. Ale bardzo mocno cierpiała przez te rzeczy. Kiedy on rozmawiał z nią i z jej matką, okazało się, że tam w przeszłości były elementy okultyzmu. I kiedy słuchałem tego, przypomniałem sobie, jak wiele osób opowiadało mi, że kiedyś korzystały z usług wróżki, że ktoś czarował, odczyniał, rzucał urok. Pomyślałem sobie, że powinniśmy również rozmawiać na ten temat, który nazywamy okultyzmem. Bo mam wrażenie, że chrześcijanie, nieświadomi rzeczy, wchodzą w obszary okultystyczne. Nie wszyscy, ale może tak się zdarzyć, bo nieraz myślimy sobie, że robimy to dla zabawy, jakieś takie drobne rzeczy. Ale diabeł wykorzysta wszystko, aby nas zniewolić. Jedyną rzeczą, którą później mówią, właśnie jak wchodzą w takie rzeczy, jakby na swoje usprawiedliwienie, wyłagodzenie, to, że tylko tak dla żartów, dla zabawy. A tak to w ogóle w to nie wierzę. Dla żartów. Pewne rzeczy się robiło dla żartów. Wstać rękę do wrzątku. Dla żartu, dla zabawy. I zobacz, czy będzie bolało. Spróbuj. Ja bym nic nie robił dla żartów. Ten obszar nie ma dla żartów. Jest to bardzo ważny obszar dlatego, że bardziej lub mniej, świadomie lub nieświadomie, dotykamy się rzeczy duchowych, tych, złych. I często to może być przyczyną pewnych późniejszych problemów, które mamy, a które nawet nie jesteśmy w stanie połączyć z tym obszarem. Dzieje się coś w naszym życiu, a my nie zdajemy sobie sprawy, że coś kiedyś w przeszłości robiliśmy i z tego, żeśmy nie oczyścili się. Dalej się ciągnie za nami to. Okultyzm od łacińskiego oculo znaczy ukrywać, trzymać w tajemnicy. Okultus znaczy schowany, ukryty, tajemny. Ale jak coś tajemnego, to trzeba odkryć, to nie? Doktryny ezotoryczne, czyli nauk tajemnych, które zakładają istnienie w człowieku i w przyrodzie sił tajemnych, nieznanych i bada możliwości ich wykorzystania, oznacza rzecz tajemną, niedostępną. A ludzie chcą to odkryć. Ale jak czytaliśmy ten werset, nie wszystko potrzebne nam do odkrywania. Okultyzm jako jedna z form rozwoju duchowego jest również stary jak wielkie religie świata. Znamy. To tysiące lat temu już to się działo. To się działo. I to działało. I to najgorzej, że to działało. Pojęcie to pochodzi od łacińskiego słowa occultum, który znaczy ukryty, ukryty, gdyż okultyzm zmierza do odkrywania tego, co ukryte, zapomniane i przemilczane w naszym świecie kultury duchowej i psychiki. Dlatego też często osoby, które poddają się pewnym praktykom okultystycznym, często mówią: byłem u takiej osoby, która przepowiada przyszłość, ale ona musi to robić od Pana Boga, bo skąd by ona o tym wiedziała? Jeżeli ktoś tego kiedyś doświadczył, to wie, że to działa. I właśnie ten element duchowy działający czyni często, że osoby religijne, szczególnie nieukształtowane przez Słowo Boże, jeszcze nieukształtowane, ale przez jakąś religię, ale mówią tu o religii chrześcijańskiej, ja mówię o chrześcijanach. I oczywiście jest to bardzo błędne. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 7:12. Drugi Tesaloniczan 2:7-12. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Zobaczcie, Paweł mówi wtedy już, ile to tysięcy lat temu, że już działa. Jak wtedy działała, to jak myślicie, dzisiaj nie działa? Więcej jeszcze działa. I diabeł jeszcze bardziej będzie rozjuszony, więcej będzie działał. I mocniej. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Co to znaczy rzekome cuda? Jak Bóg robi cuda jakieś, to z korzyścią dla człowieka. Ku czemuś. Znamy różne cuda, które Jezus robił. Ale to były co? Dla ludzi. One były pożytkiem. Już nie będę wymieniał, znamy to. Ale diabeł jak robi cuda, to na pewno nie dla pożytku, ale po to, żeby zniewolić człowieka. Tylko po to robi. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. inaczej to. Ale tak 9-10 taki werset właśnie. A ów niegodziniec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. Uważajmy na to. Paweł mówi, bądźcie czujni. Bądźcie czujni. Co to znaczy czujni być? Pełni Ducha Świętego, napełnieni Słowem Bożym. I wtedy diabeł nas nie oszuka. Bo my będziemy wiedzieli, co jest oszustwem, a co jest właściwym słowem, co jest właściwe od Boga. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Ale mówi też, że otrzymaliśmy słowo prawdy, w której to prawdzie Pan nas poświęca. Ewangelia Mateusza 24:15. I tu pisze tak, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przewidział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. I tutaj właściwie to takie zadanie domowe, niech każdy z nas przeczyta Księgę Daniela. Tam jest wszystko opisane. Przeczytajmy, co na ten temat mówi właśnie. Jeszcze Ewangelia Marka 13:14. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Ale Daniel mówi, że ta ohyda stanie tam, gdzie nie powinna stać. W miejscu świętym. W miejscu świętym ohyda stanie. I teraz tak, przeczytajmy, co on na ten temat mówi. Co to za miejsce święte? Miejsce, gdzie ohyda spustoszenia stać nie powinna. Daniel mówi o świątyni, a my wiemy, że tą świątynią dzisiaj jesteśmy my, jako Kościół. Nasze ciała są tą świątynią, świątynia Ducha Świętego. Tu nie powinna być żadna ohyda, żadne takie rzeczy nie powinny się dziać. My jesteśmy świątynią Bożą. I teraz wymienię niektóre praktyki okultystyczne, które są najbardziej popularne. I będę używał słów, które od razu stworzą może taką barierę. Niektórzy powiedzą, że z tym nie mam nic wspólnego i tak dalej. Ale proszę, zanim to zrobimy, najpierw posłuchajmy. Posłuchajmy definicji. I pamiętajmy zawsze, że w tym obszarze, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma zabawy. Nie ma żartów. Bo często tak mówimy, a to dla żartów, a to dla zabawy. Z diabłem nie ma żartów, żadnych. Wiem, że takim formom zabawy posługiwali się dzieci i młodzież na różnego rodzaju koloniach, obozach. Opowiadał mi pewien kaznodzieja, że jako młody chłopak jeździł na kolonie, obozy i to normalną rzeczą było, że wieczorem wywoływali duchy, tworząc niesamowitą atmosferę, podnosząc adrenalinę, śmiejąc się do rozpuku na drugi dzień z tego wszystkiego. Ale nie ma z tym żartów. Ja jako młody właśnie człowiek, 15, 16, 17 lat, właśnie takie rzeczy żeśmy też robili. Ale jak później się nawróciłem, spotkałem się z pewnym kaznodzieją, rozmawiałem, on powiedział, co zrobić. Uwolnić się od takich rzeczy. Tylko najgorzej, że mówię, że to działało. Ja nie wiem, może ktoś, myślę, że z was ktoś też takie może rzeczy robił. Jakkolwiek będę się z tego śmiał, jakkolwiek powiem, że robiłem to tylko dla żartów, to wiedz, że diabeł niczego nie robi dla żartów. On to robi, aby zniszczyć twoje, moje, nasze życie. I teraz tak, po pierwsze jest czarna i biała magia. Co to jest w ogóle magia? Dzisiaj mamy takich różnych Copperfieldów, takich współczesnych, ludzi, którzy tym słowem się posługują. Ale znaczenie tego słowa magia oznacza ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniach o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które można opanować i wywołać za pomocą zaklęć, obrzędów i czarów. To jest wszystko w Biblii napisane, bo nie będziemy czytać więcej słowa. Mamy czarną i białą magię. Różnica jest taka. Czarna magia, osoba znajdująca się w bezpośrednim kontakcie z szatanem lub z jego demonami, aby doprowadzić do zaistnienia ponadnaturalnych zdarzeń, generalnie wymierzonych w kogoś, w człowieka. Na kogoś się było złym, coś mu się chciało złego zrobić i tak dalej. Pewien kaznodzieja, ja znam tego bardzo dobrze, tego kaznodzieja, będąc w Afryce na ewangelizacji namiotowej, wiecie, że w Afryce to tam okultyzm to chyba najbardziej się rozwijał i tam największy jest teraz. I był tam namiot uwolnienia, gdzie mnóstwo osób potrzebowało modlitwy uwalniającej, dlatego że było pod wpływem mocy ciemności, której ulegali. Dlatego że naturalnym sposobem rozprawiania się z wrogiem, to znaczy z wrogiem, z sąsiadem, z kimś tam, jest rzucanie na wrogów przekleństw, uroków różnych i korzystanie z różnych rodzajów praktyk, aby uderzyć w sposób duchowy przeciwnika, aby go zniszczyć, aby mu zaszkodzić. I oni tam modlili się o tych ludzi, byli uwalniani z tego. Natomiast biała magia różni się od czarnej tym, że osoba zaangażowana usiłuje wywołać w innych zmiany pozytywne. Na przykład telepatia. Znamy to, nie? Jest przeniesieniem myśli jednego człowieka w umysł drugiego. Bez fizycznej komunikacji. Znacie to. Pewnie jak słyszeliście, każdy z nas pewnie słyszał. Telepatia, teraz będę myślał tak o tamtym albo o... Może też przejawiać się wykorzystaniem amuletów do uzdrawiania chorego ciała, bądź zaklęć po to, żeby uzdrowić. Wierzbiarstwo, przepowiednia przyszłości. My jako chrześcijanie mówimy o proroctwie, nie? My mówimy proroctwo, a takim tym duchowym, tym świecie, w świecie w ogóle, to jest wierzbiarstwo. I słuchajcie, to ma wspólny mianownik. Ale czy proroctwo i wierzbiarstwo jest tym samym? Ma wspólny mianownik. Ale jedno i drugie wypływa, i jedno i drugie wypływa z ponadnaturalnej mocy. Tylko jedno wypływa z mocy naszego wszechmogącego Boga, a drugie wypływa z mocy, która płynie prosto z piekła. O, wiemy o tym wszyscy pewnie. Może to wyglądać bardzo niewinnie. Tak. Znamy historię Pawła i Sylasa, którzy głosili Ewangelię i tą dziewczynkę, która chodziła każdego dnia przed nimi i mówiła bardzo poprawnie. Można byłoby powiedzieć, chyba sam Bóg jej objawił, kim są ci mężowie. Bo ona słusznie powiedziała, że są to mężowie Boży. Ale wiemy, że po kilku dniach apostoł Paweł, kolejny raz słysząc te słowa, miał w sercu wielki niepokój i mimo, że one brzmiały pozytywnie i nie miały żadnego negatywnego charakteru, nękany odwrócił się w stronę dziewczynki, ale nie do niej przemówił, tylko do ducha złego. O, i tu właśnie rozróżnianie duchów. To jest dar też. Rozróżnianie duchów. Do ducha złego, który był w niej i go zgromił, uwalniając ją od tego ducha. I ona w tym momencie straciła zdolność do przepowiadania. I jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja na zyski dzięki tej mocy, którą miała, że pieniądze te są stracone. Co się dzieje z Pawłem i Sylasem? Z tego powodu porywają ich, każą wychłostać i ostatecznie znajdują się w więzieniu. Chiromacja, wróżenie z ręki. Kto w przeszłości kiedyś cygance podał rękę? Powiedz. Powiedz, co tam widzisz, co masz do powiedzenia. A później śmiech z tego. Nie wiem, starsi ludzie takie, znaczy starsi, no z mego pokolenia. Pamiętacie ten park, co teraz jest na Warszawskiej, tam gdzie był jakiś cmentarz, tam cyganki to no stop chodziły i wróżyły. Każdy mógł sobie powróżyć. Ale później z tego śmiech. Bo przecież my w to nie wierzymy. To tylko tak dla zabawy. Tylko tak dla zabawy. Tylko w to, co ty nie wierzysz, co my nie wierzymy, wcale nie znaczy, że tego nie ma. Zobaczcie, ilu ludzi nie wierzy, że nie ma Pana Boga? Nie ma Boga. O, wielu mówi, Boga nie ma. A wcale to Bogu nie przeszkadza, żeby być. Mimo to, że nie wierzą. Tak samo jest z diabłem jest. Wielu tam żartuje, mówi, że jego nie ma tam i tak dalej. Ale to nie przeszkadza też jemu być. Tak dla żartów powiesz. Karty Tarota. Wróżenie ze specjalnej talii 78 kart. Przedstawiające figury o różnej symbolice. Pasjanse lub wróżby polegające na rozkładaniu kart według pewnych zasad, aż do uzyskania pewnego układu. Stawianie pasjansa. Kabaliści uważają też za rodzaj wróżby. Stawianie pasjansa. Kabaliści mówią, że to kabała jest. I w tej roli pasjans bywa nazywany kabałą. A my sobie się bawimy. Mówię, kiedyś też to robiłem. Dawno, dawno temu. O tak, dla zabawy. Wyjdzie, nie wyjdzie. Tu mogę właśnie coś powiedzieć z mojego rodzinnego domu. Nieraz przychodziły do mojej siostry koleżanki i prosiły mego ojca, aby im powróżył z kart. Tak dla zabawy, z ciekawości. Ojciec to robił dla nich. Ale się rzeczy działy takie później nieciekawe. Naprawdę. I kiedyś to właśnie częściej takie rzeczy się działy na wsi, wiecie? I taka kobieta, do której chodziła matka mojego znajomego, i ona wróżyła tej rodzinie, wróżyła po prostu. I siłą było to, że co ona wypowiedziała, to działo się jej w domu i w ich życiu. Pewnego dnia powiedziała ta kobieta do tej matki znajomego: widzę śmierć młodego mężczyzny, którego bardzo kochasz. Ta kobieta myśli, któż to może być? Ktoś to może umrzeć? Przecież mój mąż był zdrowym, mocnym człowiekiem. No go kochała. Człowiek młody. Ona go kochała. Więc pomyślała na pewno o mężu. I wiecie co? I mając 30 lat, 39 lat, nagle zachorował i po 4 miesiącach zmarł na raka. Ten młody człowiek. A przecież to tylko tak dla zabawy. A kto z nas w to wierzy? Kto? Ile razy takiemu czemuś ulegamy? Albo ulegaliśmy? Psychometria, parapsychologia, określenie losu i cech charakteru osób niebędących w danym miejscu za pomocą przedmiotów, z którymi one miały kontakt. Znacie to. A najbardziej popularna to astrologia. Fajnie to brzmi, nie? Nie mylić z astronomią. Astrologia, astronomia. Astronomia to dziedzina nauki, a astrologia jest okultyzmem. Podobne nazwy mają. Astrologia to badanie położenia ciał niebieskich w przekonaniu, że istnieją bezpośrednie związki między konfiguracją ciał niebieskich, a losem i charakterem człowieka. Wiecie już, o co chodzi pewnie. I tutaj mamy co? Horoskop. To pojęcie z zakresu astrologii, oznaczające potocznie przepowiednię sporządzoną na podstawie układu ciał niebieskich. Każdy z nas to zna. Jak niektórzy lubią czytać, mimo to, że nie wierzą. Znam takich też ludzi wierzących. A co mi tam zależy, poczytam tylko. No to sobie poczytaj. I kiedyś była tylko prasa drukowana, wiadomo, gazety, nie? Nie było takiej, jak teraz technika, komputery, to wszystko, nie? I wiecie co? Nie było gazety chyba, żeby nie było tam horoskopu. Dzisiaj też w gazetach jest. I była taka opinia, że gazeta, w której nie było horoskopu, to słabo się sprzedaje w ogóle. Ale ludzie co? Bo ludzie chcą wiedzieć, co ich czeka. Ludzie chcą wiedzieć, co ich czeka. Ale to jest tylko tak dla żartów. Nikt tego poważnie nie robi. Ale diabeł swoją pracę wykonuje. Horoskopy jako element astrologiczny, okultystyczny jest chyba w tej chwili najbardziej popularny. Tak, to jest najbardziej popularny. Seanse spirytystyczne, wywoływanie duchów, ludzi zmarłych bądź innych duchów. To już mówiłem, kiedyś też to robiłem. Wiecie, to działa, naprawdę. Ale później ludzie są bardzo związani. Ciężko z tego się, jak to się mówi, wydostać. Są jeszcze inne rzeczy, zauroczenia, zabobony, numerologia. Zauroczenia. I tak, ja wychowałem się na wsi, pewnie wielu z was też, nie? Gdzie byli ludzie, którzy rzucali urok, słyszeliście o tym pewnie. Można było z nich się pośmiać, tylko najgorsze było to, że to działało. Rzucali uroki. Jeżeli sąsiad chciał ukarać drugiego sąsiada, to kiedy pojawiały się jakieś tam, czy małe, młode kurczaki, czy jakieś tam prosiaczki, to szedł do osoby, która rzucała urok i powiedziała, dam ci pieniądze albo jakąś nagrodę, rzuć urok na te gospodarstwo. I wiecie, co się działo? W rzeczywisty sposób te małe zwierzątka padały jak muchy. I nie można było tego zatrzymać. Słuchajcie, ja sam to widziałem na swoje oczy. Mojego ojca nawet to było. To później wołał jakąś drugą osobę. I ona widziała, kto to rzucił urok. I ona odczyniała to nawet. Naprawdę, to straszne. Można teraz mówić, że jest to właśnie takie wciskanie kitu. Że to jest tam jakoś pseudo prawdziwe. Że ludziom na aby ludziom na świadomość wpłynąć i wywołać presję. Nie, to nie o to chodzi. Próbujemy wszystko racjonalizować, tylko jednej rzeczy nie chcemy zaakceptować. Że diabeł jest realny i wykorzystuje wszystko, by zniszczyć życie człowieka, a szczególnie chrześcijan. A jeżeli nie są chrześcijanami, to żeby tak związać, żeby się nigdy nie chciał nawrócić. Tak robi diabeł. I często ten element okultystyczny jest tu istotny. Teraz przejdziemy do Bożego Słowa. Co Biblia mówi o okultyzmie? I teraz tak będzie trochę więcej fragmentów Bożego Słowa. Jeżeli chcecie, to zapiszcie i postudiujcie to w domu. Rozpoczniemy od Starego Testamentu. Druga Mojżeszowa, 7, 11, 12. 7, 11, 12. Ile mówiłem? 7? 7? 7, 11, 12. Dobrze. Wtedy także Faraon, ja nie będę od początku czytał, ale znamy tę historię. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Zobaczcie. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Arona połknęła laski ich. Zobaczcie. Laska Arona się zamieniła w węża, tamte też. I teraz takie pytanie. Każdy niech sobie odpowie, ale każdy znaczy pewnie wierzy w to. Mam pytanie, czy wierzycie w prawdziwość tej historii? Czy to jest mitologia albo bajka? Jeżeli wierzycie w autentyczność tego fragmentu, to następne pytanie. Jaką mocą oni to czynili? Jaką mocą oni to czynili? Że ich laski przemieniały się w węże. Przecież oni nie robili tego sami z siebie. Sami z siebie tego nie robili. Tak jak Mojżesz też nie robił sam z siebie tego, tak i oni sami z siebie tego nie robili. Wiadomo, jaka moc za tym stała. Druga Mojżeszowa 8, 18, 19. Czarownicy próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary. Oj, tutaj. Lecz nie potrafili i były komary na ludziach i na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona: w tym jest palec Boży. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich. Tak jak Pan zapowiedział. Zobaczcie. Tu już widzimy element, gdzie moc Boża jest większa od mocy diabła. Więc jeżeli moc Boża jest większa od mocy diabła, a diabeł potrafi mówić tobie o twojej przyszłości, nam, to czy o wiele dokładniej nie powinniśmy spytać swojego Boga o to, po co iść gdzieś tam? Bóg jest mocniejszy. Oni już tutaj nie mieli mocy, żeby cokolwiek zrobić. Trzecia Mojżeszowa, 19:31. O, i tutaj ostrzeżenie. 133 strona. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I tu już mamy jasne przykazanie. Jasne przykazanie. Nie ma tu informacji, czy robisz to poważnie, czy dla żartów. Jedno jest pewne. Stajesz się nieczysty, kiedy tych rzeczy się dotykasz. Grzeszysz. Źle robisz. Będziesz związany wtedy. Trzecia Mojżeszowa 26. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 6 werset. Kto zaś zwróci się do wywołaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. To jest cudzołóstwo względem Boga. To mówi Wszechmogący Bóg. To jest Boży stosunek do okultyzmu. I teraz słuchajcie, co to jest cudzołóstwo? Każdy z nas wie. Okultyzm tu porównany jest do cudzołóstwa. A cudzołóstwo to jest to, kiedy w małżeństwie albo żona, albo mąż zdradza drugą. To jest cudzołóstwo. I to robiąc, co? My zdradzamy Jezusa. On jest naszym oblubieńcem. Jesteśmy oblubienicą. I Bóg nazywa to cudzołóstwem względem Niego. Trzecia Mojżeszowa 20, 27. 27. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Teraz tak. Kiedyś karano śmiercią. Dzisiaj karze się tym samym. Śmiercią. Tylko, że nie mówimy o fizycznej śmierci. Tylko o śmierci duchowej, która przychodzi na takiego człowieka. Pewien autor, Kurt Koch, napisał taką książkę Między wiarą a okultyzmem. I tam bardzo dokładnie zgłębiał ten temat i przekazał, że ludzie, którzy korzystali z różnych praktyk okultystycznych, aby rozwiązać problemy swojego życia, uzdrowienie z choroby, z jakiejś innej rzeczy, doświadczali tego uzdrowienia, ale później duchowo otrzymywali takie uderzenie, że wielu z nich skończyło w szpitalu psychiatrycznym. Zobaczcie. Doświadczali tego, ale to tak jak w sklepie. Kupisz coś tam, a w promocji coś jeszcze dostaniesz. No a tak diabeł potrafi. A w promocji ci coś takiego da, że już później masz załatwione całe życie. Znacie? Stąd to było kilkanaście lat temu ładnych, Kaszpirowski. Pewnie może młodzi nie znają, jak siedzieli przed telewizorami, a on Adin 2 i tak dalej tam. Wprowadzał w trans ludzi. Wiecie co? To działało. Później musiał się ukrywać, czytałem o tym. Ale szpitale psychiatryczne w Związku Radzieckim przez niego tak się zapełniły, że głowa mała. Dał to, co chcieli ludzie, ale w promocji dostali więcej. Jeszcze dostali coś, czego w ogóle nie oczekiwali. Otrzymali pomoc, której oczekiwali, ale za tą pomoc jeszcze coś dostali. O czym w ogóle nie myśleli nawet. Ale to jest taka promocja od diabła. I on czeka z tymi pomocami cały czas. Piąta Mojżeszowa, 18. Osiemnasty rozdział, 9-14. Dwieście piętnasta strona. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza syna, swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Zaraz o znachorze to powiem coś. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem Twoim. Gdyż te narody, które wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwala. Ale wracając właśnie, znachor. Takie znajome, bardzo dobrzy znajomi z Miłek. Jego małżeństwo, jego żona bardzo zachorowała. Nie wiem, to po prostu choroba była taka nieuleczalna. Tak przynajmniej mówili, nie? Pojechał do znachora gdzieś tam, nie wiem, pod Warszawę czy gdzieś. No i on po prostu powiedział, że będzie żyła, że okej, tam coś przepisał, jakieś coś tam, jakieś czary, mary. No i po trzech dniach zmarła ona. Tak to działa. Tak to działa. Teraz jak to się ma do wielu religijnych ludzi, którzy mówią, wierzymy w Boga Wszechmogącego, ale nie widzimy problemu w tym, żeby czytać horoskopy albo żeby ktokolwiek wróżył nam z kar. Nie ma problemu. I tamto można. Sami wiecie, ja z różnymi ludźmi rozmawiam. A czy jaki problem? A co to szkodzi? Nie, nic, uważają, że nic nie szkodzi. Szkodzi. Izajasza 8:19. Jak ktoś chce to właśnie zapisywać sobie w domu, później postudiować to. 8:19. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepczą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu objawienia? Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. I tu jest ważne pierwsze pytanie. Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Dlaczego masz korzystać z takich rzeczy, skoro masz Boga Wszechmogącego i On pragnie, abyś Jego pytał się? A skoro będzie się pytał, to znaczy, że On ma dla ciebie przygotowaną odpowiedź. Po co iść gdzieś, w niewłaściwe miejsce, niepewne miejsce? My mamy Boga, Jego mamy się radzić, mamy Słowo. Wiecie co? W Słowie Bożym jest odpowiedź na każde pytanie. Nawet jak ktoś nie umie gotować, tego to jest. Przepisy są, co można jeść, czego nie można, jak przygotować, wszystko jest. Izajasza 47:12-15. Wystąp ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałeś od swojej młodości. Może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego. No właśnie, horoskop. Oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. Co miesiąc w gazecie jest horoskop. I ludzie czytają, co ich spotka. I często spotyka. Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej. Każdy zatacza się w swoją stronę. Tobie zaś nikt nie pomoże. To znaczy tobie, to znaczy tym osobom, którzy to czynią. Zobaczmy, jak możemy wyraźnie widzieć, ale to przecież tak z ciekawości, dla zabawy, dla żartów. Nie ma żartów. Daniela 1:20. Tutaj to, tak nie będziemy całości czytać, ale po wersecie. Znamy księgę Daniela, ale ja bym mam prośbę. Poczytajcie sobie całą książkę. Tu jest całą tą księgę Daniela. Tu jest po prostu wiele napisane o dzisiejszych czasach. O dzisiejszych, o czasach ostatecznych. On przepowiada. 1:20. W każdej za sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, tych swoich wróżczkarzy, czy tam tych, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. Tu chodzi o Daniela. Że Daniel przewyższał dziesięciokrotnie tych wróżbitów, którzy byli w całym jego królestwie. Król potrzebował rady mądrości i otrzymywał, ale rady Daniela przewyższały dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów. Ale oni też mieli rady, mieli rady. Król do tej pory za tymi radami szedł. I wiecie co? I wiele rzeczy doświadczał, nawet powodzenia. Czytamy Stary Testament. Wróżbici radzili, niektóre rzeczy się zdarzały. Bo diabeł nie robi tak, że wszystko się nie zgadza, wszystko oszustwo. Bo wtedy ludzie by go szybko rozszyfrowali. Ale troszeczkę prawdy, troszeczkę kłamstwa, pół na pół i... Ale rady Daniela były wyższe, dlatego że nad Danielem był wszechmocny Pan. Daniela 2:27-28. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przyszły przez głowę, są takie. I on tutaj wykłada ten sen. I Daniel cytuje, ale teraz zachęcam, przeczytajcie sobie te fragmenty w domu. Najlepiej całą księgę. Zobaczcie tajemnicę, którą król pyta, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Bóg tu pokazał swoją moc. Nie pozwolił im. Ale ja myślę po to, żeby ten król poznał Boga. Ozeasza 4:12. Zaraz przejdziemy do Nowego Testamentu. O, teraz tu ciekawe. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swego Boga. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię. Słuchajcie, jaki kij? Jak on ten kij daje wyrocznię? Co to za kij? Co to może być za kij, który może dać wyrocznię? Na przykład, gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Przykład. Historia stara jak świat. Już tego kija wieki temu pytano się, bo o co kija można się spytać? Dzisiaj mamy tego przykłady. Jak to się nazywa? Radioestezja. Pięknie to jest nazwane, nie? Naukowo. Jak to naukowo brzmi? Wystarczy zamienić wróżenie z kija na radioestezję i raptem mamy. Tu zabobon, a tu naukę. Z przepowiadania z gwiazd na astrologię. Tak. Tu mamy tak, a tu tak. Szczególnie druga część wyrazu astrologia. Logia, logika, nauka. Astrologia, logika. I teraz przejdziemy do Nowego Testamentu. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek to moc Boża, która się nazywa wielka. Zobaczcie. Moc Boża, która nazywa się wielka. Liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. A? I teraz tak. Byli przekonani, że za tą siłą i mocą tego człowieka stoi Bóg. Moc wielka. I teraz tak. A czy wiecie, co było powodem, że oni uważali, że za tym stoi Bóg? Wiecie dlaczego? bo to po prostu się działo. On to czynił i oni widzieli cuda. Coś się działo. I mówi, to moc wielka, to pewnie od Boga. Ale źródło tej mocy płynęło prosto z piekła. On ich w zachwyt, wprowadzał w zachwyt, jak oni się zachwycali. Później jeszcze powiemy, dlaczego diabeł to robi. Wprowadza ludzi w zachwyt. Zachwyca ich. Zaraz wiem na ten temat coś. A więc widząc człowieka, że potrafi czynić rzeczy ponadnaturalne, nie traktuj, że musi to być od Boga. No bo skąd on by o tym wiedział? Jakby to było możliwe, nie? Jak to człowiek, takie rzeczy? Często spotykamy ludzi, którzy próbują tego rodzaju rzeczy pokazywać i że za tym stoi żywy Bóg. I że za tym właśnie teraz zaraz przeczytamy. Ale zobaczcie, w zachwyt, jak często ludzie są oszukiwani, zamiast bazować na Bożym Słowie, to oni się zachwycają jakimiś ponadnaturalnymi cudami, które w ogóle nie służą ku niczemu, ani nawet pożytkowi dla człowieka. Ja wchodziłem na taką stronę okultyzm, tam czytałem, ale jeszcze, ale to później zresztą powiem, to zaraz się pogubię. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 4-7. Tu będzie bardzo takie wersety, które mówią konkretnie, po co diabeł robi te cuda. 13 rozdział, 4-7. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też z sobą Jana jako pomocnika. Przeszedłszy całą wyspę aż po Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda, imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego. Tak powierzchownie czytając, można powiedzieć, bo tu pisze rozumnego. Chyba rozumu nie miał, że wierzył w takie bzdury, nie? No ale wierzył w to, nie? Ten prokonsul. Bo takimi się ludźmi obstawiał. Z przestrzeni można tak myśleć, ale kiedy masz człowieka, który czyni rzeczy ponadnaturalne i to działa, to mówisz, Bóg jest nad nim. Bo skąd ma to moc? I dalej mówię, bądźmy czujni, Paweł o tym mówi. Napełniajcie się Duchem Świętym. Dzisiaj bardzo dużo ludzi wierzy w Boga, ale bardzo mało wierzy w aktywność szatana. I dlatego wszystko ponadnaturalne, nawet to prosto z piekła, próbuje się przypisać Bogu. I teraz tak, co myślicie, że dzisiaj diabeł jest mniej aktywny jak kiedyś? Nie, bardziej aktywny i ma lepsze sposoby dzisiaj jak miał kiedyś. Świat idzie z postępem, technika i tak dalej, wszystko. Możemy wszyściutko obejrzeć sobie teraz w telewizji, w internecie, wsio. Nie musimy słuchać Bożego Słowa, możemy tam wszystko zobaczyć. I on też idzie z postępem. Cały czas z postępem. I coraz lepsze wymyśla rzeczy, żeby zwieść człowieka. Myślę, że to jest jeden z lepszych majstersztyków diabła, który robi zamęt w sercach ludzi. I teraz słuchajcie, 8 werset tego rozdziału. lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik, bo on tutaj głosili słowo, lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. Zobaczcie, co było celem tych cudów, tego wszystkiego. Zobaczcie, jaki był jego cel. Odwrócić prokonsula od wiary. Co jest celem tych mocy? Odwrócić ciebie, mnie, od wiary. Ty masz, ja mam. Umocnić się w wierze, ale nie w Syna Bożego. Teraz powiem wam, byłem, jak się nawróciłem, to nie wiem, 2 lata po nawróceniu, to był chyba 96 rok. Byłem w Warszawie na pewnym spotkaniu, to była taka, konferencja, tam było ponad 1000 ludzi, potężna hala. I przyszedł pewien, wyszedł na scenę pewien kaznodzieja, który miał usługiwać przez prawie 2 godziny, te 2 godziny lekcyjne. I wyszedł i mówi tak, słuchajcie, mam przygotowane dla was słowo, ale zrobimy coś innego. I zaczął coś robić, że ludzie zaczęli się śmiać, skakać. Jeden to skakał na jednej nodze tak wysoko, jak po prostu taki pajac. Ludzie się przewracali, śmiali się, krzesła przewracały się. Ja stałem, bo tam wielu też stało osób, i mnie to nie dotykało. Ja myślę, pewnie ze mną coś jest nie tak. Ja dopiero co nawrócony. Pewnie mnie nie dotyka. Może coś z moją wiarą jest. I wiecie co? Ja mówię, Boże, co to jest? Ale Bóg po jakimś czasie mi odpowiedział właśnie. Miał przygotowane słowo. Sam powiedział. Ale diabeł wszystko zrobił. Zobaczcie. Przez 2 godziny ludzie skakali, śmiali się, przewracali, ale Słowa Bożego nie usłyszeli. Czy byli zbudowani? Ja tym nie byłem zbudowany. Ja wręcz wyszłem taki pognębiony, przygnieciony, jakiś taki w ogóle. No na mnie to nie działało. To dzięki Bogu, ja dzisiaj mówię, dzięki Bogu, że nie działało. W każdym razie to jest w ogóle cel. Odwrócić od wiary. Paweł głosił słowo. Ale on tymi cudami chciał odwrócić od wiary. I tak się dzieje też dzisiaj na wielu nabożeństwach na całym świecie, kościoły protestanckie w ogóle niektóre, no nie wiem, ale nie w tym kierunku pewnie idą. Dalej, 13:9-12. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mroki, ciemności, a chodząc w koło, szukał, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy to, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. No nie wiem, czy pod wrażeniem, czy ze strachu. Ale dobrze, że się nawrócił, nie? Pewnie tak było. Myślę, że właśnie nie tylko od nauki, ale tego, co się stało z jego sługą. Ale znamy cel. Co chciał diabeł zrobić? Odwrócić. I tak dzisiaj bywa. Tak dzisiaj bywa, słuchajcie. Mamy być czujni. Mamy być pełni Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 19:18-20. Zaraz będziemy kończyć. 19 rozdział. 18:20. A, 19. Zaraz. 19 rozdział, 18:20. Y Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. I niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Boże. Palili książki. Jeszcze powiem ze swego życia. Jak nawróciłem się ja, wiecie co? No dużo znajomych miałem, którzy już byli nawróceni i podsuwali mi książki. Różne książki, różnych autorów, kaznodziejów i tak dalej. Ja nie mówię, że to były złe książki, ale ja, wiecie co? Wziąłem się za Biblię. Ja przez miesiąc czasu Nowy Testament to przeczytałem kilka razy, bo wiedziałem, że najpierw ja muszę się umocnić w Słowie Bożym, żeby nie być zwiedzionym. A wiele osób, znam takich, którzy się wzięło za książki, o diabłach, o demonach, o takich różnych, i później mieli problemy. Problemy z rozpoznaniem właściwego słowa. To, co oni robili, było to formą ich wyznania tutaj w tym. Oni mieli świadomość, że to jest grzech. I ten grzech musi być wyznany. Mam wrażenie, że wśród chrześcijan spotykamy dwie grupy osób. Jedna grupa to ta, która w momencie, kiedy oddaje swoje życie Jezusowi, Chrystusowi, zostaje odcięta od przeszłości. I nawet jeżeli w przeszłości były rzeczy okultystyczne, one już nie mają w nich żadnego wpływu, nie mają na nich wpływu żadnego, bo zrobili z tym porządek. Niestety doświadczenie i praktyka pokazują drugą grupę osób, które bardzo szczerze przyjęły Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, stali się nowonarodzonymi dziećmi Bożymi, ale pewne obszary, szczególnie te, które były związane z ich przeszłością okultystyczną, dalej za nimi się ciągną. Jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to dać im wolność, uwolnić się od tego. Można zadać pytanie w takiej kwestii okultystycznej. Czy człowiek wierzący może być pod wpływem mocy ciemności? Kiedyś jeszcze żeśmy takie dyskusje zadawali sobie pytanie. Czy wierzący człowiek może mieć demona, diabła, czy może być właśnie pod wpływem ciemności? Wiecie co? Daj mu wpływ, a zobaczysz. Otwórz mu drzwi, a zobaczysz. Ale lepiej tego nie rób. Nikomu tego do głowy nie przychodzi. Ale nieraz niestety przychodzi, gdy otwieramy mu drzwi. Bo przecież możemy to zrobić. Możemy tak zrobić, tak zrobić. Ale co? Biblia mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. To znaczy, że możemy go zasmucić. Możemy. Krew Jezusa Chrystusa podeptać. Tak Biblia mówi. Do jednego ze zborów w objawieniu Jana Pan Jezus mówi: masz imię, że żyjesz. A wiecie, do kogo to mówi Pan Jezus te słowa? Mówi do Kościoła. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Dlatego bądźmy bardzo ostrożni. Naprawdę. Bardzo ostrożni. Objawienie Jana 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Rozdział dalej, 22:15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Osobiście uważam, że osoba wierząca, która się sięga do rzeczy okultystycznych, jest jak człowiek opisany przez Pana Jezusa Chrystusa w Łukasza 11:24. I to ciekawe jest. Łukasza 11:24-26. ...1113 strona. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera ze sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan tego człowieka gorszy niż pierwotny. Słuchajcie, ludzie się nawracają często gorliwie. Przyjmują Jezusa, wszystko wymiecione zostało z tego serca. Pokoik czyściutki, czysto, pięknie, kwiateczki stoją. Ale co dalej? Ale nikogo tam nie ma. Ani Ducha Świętego, ani Jezusa nie ma, ani Słowa Bożego. Stoi puste, super, czyste. Przychodzi diabeł, znowu zamieszkuje. My mamy napełniać się cały czas Słowem i Duch Święty cały czas musi z nami być. Musi być. Jeżeli on będzie mieszkał w nas, nie ma szans diabeł cokolwiek zrobić. Może znacie taką... Nie wiem, to nie przypowieść, to jest taka... W ogóle słyszałem taką pewną rzecz, że mieszkał człowiek, miał wielką willę, tam nie wiem, kilka pięter, może dwa, i co noc, o 12 w nocy przychodził diabeł i go po prostu maltretował. Po prostu do samego rana. Strasznie było z nim. Walczył, walczył, walczył. I teraz mówi, co zrobić? Wpadł na pomysł. Zaprosił Jezusa. Zaprosił Jezusa i mówi tak: słuchaj, tam na drugim piętrze jest taki mały pokoik i tam będziesz mieszkał, bo mam problemy. No i Jezus przyszedł w tym pokoiku, zamieszkał. 12 w nocy, puk, puk do drzwi, diabeł znowu przychodzi. I po prostu do rana z nim walczył, maltretował go. I na drugi dzień ten mówi: no jak to? Panie Jezu, przyszłeś tutaj, jesteś i nie pomogłeś mi? No ale wiesz, mi tam dałeś tylko no pokoik, to ja tam siedzę. No więc dał mu później całe piętro. Teraz tu będziesz mieszkał, a on na dole. Znowu przychodzi diabeł. I znowu ta sama historia. Maltretuje go po prostu do samego rana. I znowu do Jezusa tak mówi: no jak, czemuś mi nie pomógł? No przecież jak, ja tam na piętrze mieszkam, wyżej. No i później tam, nie wiem, kilka razy to było i wreszcie on mówi tak: Panie Jezu, cały Twój dom jest od parteru po piętra, ja idę sobie tam do tego małego pokoiku i tam będę mieszkał. No i oczywiście, 12 w nocy, puk, puk do drzwi. Otwiera Jezus, diabeł mówi: o, przepraszam, pardon, pomyliłem się, nie ten adres. O, to jest to, takie... Ale jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i Jezus w naszym sercu mieszka, nie ma szans na jakieś inne rzeczy. I zakończę to wezwaniem apostoła Pawła, Efezjan 4:27. Znamy to, to nie musimy otwierać. To jest takie wezwanie dzisiejszego nabożeństwa i tam ten werset tak brzmi: nie dawajcie diabłu przystępu. Jeżeli masz wątpliwości, że to, co się dzieje w twoim życiu, może mieć wpływ okultystyczny, zachęcam do tego, abyś sięgnął do Słowa Bożego i w Słowie Bożym znalazł odpowiedź. Możemy też się pomodlić. Możemy też po nabożeństwie porozmawiać, pomodlić się. Jedno jest pewne, że w tym obszarze nie ma zabawy. Jeżeli w przeszłości były te rzeczy i parałeś się tym i coś w twoim życiu się dzieje i zastanawiasz się, czy może to mieć wpływ na dzisiejsze życie, to wiesz co, przyjdź pod krzyż Jezusa Chrystusa i powiedz: Panie, proszę, niech Twoja święta krew uwolni mnie. Jedyne wyjście. Już kończę zaraz jeszcze. taką właśnie, może ciekawą rzecz powiem. Jak często ludzie wierzą w przekazywanie z pokolenia na pokolenie pewnych genetycznych chorób. Znacie to. Często lekarze mówią, że dziedziczymy genetycznie choroby po naszych przodkach. Choroba to jest przekleństwo. Więc co, my dziedziczymy, mamy dziedziczyć przekleństwo? A z jakiej racji? A może lepiej genetycznie odziedziczyć od Jezusa coś? O, to jest ważne. Ale ja wolę to złamać. To lekarze mówią, kiedyś do mnie też mój lekarz rodzinny tak powiedział. Ja mówię, proszę, ja mówię, panie doktorze, ja jestem człowiekiem wierzącym, w takie bzdury nie wierzę, dosłownie. Tak mu powiedziałem. Ale ja wolę to złamać i mieć z tym spokój. A niech sobie genetyk dalej mówi. Ale ja wiem, co uczyniła dla mnie święta krew Jezusa Chrystusa. Co zrobiła dla mojego życia? Ja wiem i my też wiemy i powinniśmy wiedzieć. Co zrobiła święta krew Jezusa? Nie możemy się z takimi rzeczami ganić. Genetycznie to, albo mój ojciec, mój dziadek, mój ten, on tam żył tyle, pewnie ja na to umrę. A z jakiej racji? Nie wiem, na co umrę. Ale ja się z tym nie zgadzam. Nie będę przyjmował żadnych przekleństw. Pewien kaznodzieja powiedział, że w jednej kropli świętej krwi Jezusa Chrystusa, którą przelał za nas, jest większa moc niż w całym królestwie szatana. Zgadzacie się z tym? Jest potężna moc. W Jezusie Chrystusie mamy potężną moc, aby złamać wszystko, aby uwolnić się, aby Bóg nas uwolnił.